Gość dnia.
Witam serdecznie.
Witam Państwa, dzień dobry.
Rozmawiać będziemy o 3 maja w kontekście Konstytucji, ale nie tylko, bo 3 maja to też wojna obronna w obronie Konstytucji, ale rozmawiać będziemy również o polskich symbolach narodowych sprowokowani datą, która właśnie dzisiaj, 2 maja, czyli Dzień Flagi. No to rozpocznijmy od tego, kiedy owe barwy się pojawiły, jaka jest historia polskiej flagi narodowej.
Gdybyśmy do jej historii sięgali przez pryzmat tych najkrótszych, 2 ostatnich stuleci, 19 i 20, to popełnilibyśmy bardzo poważne faux pas. Z prostej przyczyny układ bieli i czerwieni kojarzy się w polskich dziejach już z wiekiem XIII i XIV, z przełomem stulecia szczytowego okresu panowania dynastii Piastów. Biel połączona z czerwienią to symbolika, która zaistniała publicznie 3 maja roku pańskiego 1792. Tego to właśnie dnia grupa patriotek polskiej narodowości, chcąc uczcić pierwszą rocznicę Konstytucji 3 maja, publicznie zaprezentowała białe szarfy przerzucone przez czerwone suknie. Z jednej strony biały, który wywodzi się od orła białego oraz litewskiej pogoni w tym samym kolorze, z czerwienią, czyli polem tarczy herbowej, szły ze sobą w parze od 13 stulecia po czasy nam współczesne. Wybuch powstania listopadowego wprowadził biało-czerwone kokardy wojskowe, choć wybuch powstania kościuszkowskiego wprowadził wojskowe barwy narodowe, czyli granat i amarant. Kolor biały i kolor czerwony za barwy państwowe uznane zostały przez Parlament Powstańczej Polski 7 lutego 1831 roku, a za symbol państwa biało-czerwoną flagę uznano dopiero w roku 1919.
No i musimy powiedzieć także, że bieli czerwieni, oprócz tego, że sięga korzeniami litewskiej pogoni i białego orła i czerwonej barwy, która była uważana za królewską, a przynajmniej książęcą w pewnym okresie, ma też swoją symbolikę. Zarówno kolor biały, jak i czerwony coś oznacza.
Jeżeli przyjrzymy się uważnie bieli, to przede wszystkim szukać w niej należy czystości, dobra, a jeżeli chodzi o czerwień, dostojności i majestatu. W heraldyce biel jest symbolem czystości, lojalności, pokory, szlachetności, a czerwień to miłość, dzielność, żarliwość, poświęcenie. Jeżeli tak zerkniemy na kolory polskiej flagi, to wiele z polskich dziejów można zrozumieć.
Przechodząc do innych symboli narodowych od biało-czerwonej, mamy przynajmniej jeszcze 2, czyli hymn oraz godło, czasem nazywane także herbem.
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech to nic innego, tylko dzieło napisane w przypadku słów przez Józefa Wybickiego, natomiast autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany. Owszem, pojawiła się teoria, że rzeczoną melodię skomponował książę Michał Kleofas Ogiński, notabene słynny twórca poloneza pod tytułem Pożegnanie Ojczyzny, jednakżeż badania archiwalne tegoż do końca nie potwierdzają. Miasto Reggio dell'Emilia, północna część Republiki Cisalpińskiej, dziś terytorium włoskie, to właśnie miejsce, gdzie w lipcu 1797 roku powstaje rzeczony polski kierunek zarówno od strony wojskowej, Legiony Polskie posiłkujące Lombardię, jak i od strony muzycznej. Śpiewano ją podczas triumfalnego wjazdu generała Jana Henryka Dąbrowskiego wraz z Józefem Wybickim do Poznania, co miało miejsce 3 listopada w roku 1806, w pamiętnym roku pruskiej klęski oraz wielkopolskiego powstania. Kiedy przyszedł czas narodowych uniesień z bronią w ręku w XIX wieku, podczas powstania listopadowego, styczniowego, również na wielkiej emigracji, jak i przez 2 wojny światowe, mazurek Dąbrowskiego, gdyż tak go nazywano, śpiewany był jako pieśń narodowa, choć stał się nią dopiero 26 lutego roku pańskiego 1927. A w konkurencji w przenośni mazurek Dąbrowskiego pobił Rotę oraz Boże Coś Polskę.
No to skoro o mazurku, to jeszcze o 3 narodowym symbolu, czyli godle albo inaczej herbie. Orzeł biały na czerwonym tle. To najprostsze, ale sięgając tradycją, no już z tym symbolem ptaka, który jest umieszczony na godle państwowym, historycznie do końca nie jest tak prosto.
Czas dynastii Lechickiej, czas legendy o pojawieniu się białego orła, czas panowania Mieszka I, Piastowicza i Bolesława Chrobrego. Piastowicza, wizerunek orła, tak typowy dla czasów nam współczesnych, wywodzący się z denara Princes Polonia Bolesława Chrobrego, to początek wieku XI. Doba nam współczesna pokazuje wyraźnie, że utożsamianie ptaka z orłem, no cóż, najnowsze badania dowodzą, że jest to bielik. Uczeni zwracają również uwagę na to, że denar Bolesława Chrobrego wskazuje duże podobieństwo do monet wybijanych przez czeskiego księcia Władywoja, a orzeł występujący na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach pojawia się od wieku XIII. Zatem, patrząc na układ kolorystyki, biel orła w przypadku całości państwa, ale dzielnicowo odmiany czarne również się pojawiały, a to w przypadku Śląska.
No i jeszcze dodajmy, koniec wieku XIII to jest czas, kiedy oficjalny herb całego państwa polskiego to właśnie orzeł, takim staje się podczas rządów Przemysła II. I tak trochę peregrynując po meandrach historii dotyczących polskich narodowych symboli, możemy z zaskoczeniem stwierdzić, że tak właściwie, jeżeli chodzi o godło albo herb, ten był najstarszy i ten mógł towarzyszyć już i na pewno towarzyszył uchwaleniu Konstytucji 3 maja, zaś Mazurek Dąbrowskiego i biało-czerwona to okres późniejszy. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o barwy czerwone, jako barwy królewskie pewnie towarzyszyły. No to o 3 maja teraz słowa dwa musimy powiedzieć, bo to czas, kiedy Rzeczpospolita pierwsza odchodząca z europejskiego kontynentu w sensie politycznym dała Europie i światu coś, co jest i kontynentu, i globu dziedzictwem, czyli konstytucję.
To był klasyczny zamach stanu.
Ale podjęty w dobrej wierze.
A jeżeli tak, zatem wolność, równość, braterstwo. To hasła wieku XVIII i XIX. Ale władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, jako zapisy z trójkąta Montesquieu, to nic innego, tylko hasła, które w końcu XVIII wieku pojawiły się w pierwszej konstytucji na świecie. Patrz, konstytucja młodego narodu amerykańskiego, w drugiej, a zarazem pierwszej w Europie. Patrz, Polska z 3 maja 1791 roku i dopiero w trzeciej, jaką była konstytucja francuska z tegoż samego roku. Duża część historiografów europejskich idzie na skróty, używając określenia dziedzictwo konstytucyjne Europy XVIII wieku ze wskazaniem na środowisko francuskich encyklopedystów. I nie idzie się godzić z takim tokiem rozumowania w żadnym wypadku, gdyż jest to wprowadzanie do zaułku historii wydarzeń, które rozgrywały się nad Wisłą i Bugiem, wydarzeń, które o wiele mocniej wyprzedzały te, które rozegrały się nad Sekwaną.
No bo trzeba powiedzieć, że oczywiście Konstytucja 3 maja była nieodrodnym dziecięciem tego kraju, któremu pierwsza Rzeczpospolita było na imię, ale jeżeli chodzi o sprawy społeczne, na przykład chłopstwa, to kto wie, czy nie po raz pierwszy ta warstwa społeczna została w przepisach prawnych takiej rangi uwzględniona. I to nie było jedyne nowum, które Konstytucja wprowadzała.
Konstytucja brała pod opiekę chłopa, czyli Rzeczpospolita po raz pierwszy dostrzegała jako państwo, jako układ społeczny, że nie mamy do czynienia z jedną grupą społeczną, ale z trzema. Co prawda użycie zwrotu, że dano chłopu ziemię, jest zdecydowanie nad wyraz, ale był to pierwszy sygnał pokazujący, iż sprawy chłopskiej dalej traktować tak jak do tej pory się nie da. Mieszczaństwo polskie to przecież ta grupa społeczna, która oprócz chłopów generowała główne dochody finansowe państwa. Konstytucja 3 maja z mieszczan czyniła obywateli państwa polskiego, którzy na równi, w jednym rzędzie ze szlachtą, mogli mówić o sobie: my, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja 3 maja wprowadzała wojsko narodowe, wprowadzała armię nieprywatną, nie oddziały hetmańskie, likwidowała pozostałości systemu militarnego doby pierwszej Rzeczpospolitej, wprowadzając natomiast nie tylko nową symbolikę, mając na myśli kolorystykę granatu oraz czerwieni, ale również podział na poszczególne ziemie, czyli na przykład Brygady Kawalerii Narodowej, w tym przypadku Wielkopolska. Konstytucja 3 maja była dokumentem, który potrzebował czasu w kraju, który za wszelką cenę próbował utrzymać się na europejskiej mapie.
Konstytucja 3 maja jako akt prawny funkcjonowała właściwie rok, bo do tej radości, którą można śledzić w wyrażeniu wiwat król, wiwat wszystkie stany, niebawem dopisany został historyczny czarny scenariusz, który skupił się w jednym słowie: Targowica. Ale jeżeli o Targowicy pewnie wiemy wszyscy, albo przynajmniej mam taką nadzieję, że wszyscy, to o wojnie w obronie Konstytucji 3 maja już pewnie niewielu, a to jest również coś, co z Konstytucją 3 maja w sposób istotny przecież się wiąże.
Jest pewnego rodzaju styk terytorialny czasu przeszłego i czasu teraźniejszego. Tym stykiem nie jest pole bitwy pod Zieleńcami, gdzie książę Józef Poniatowski dawał asumpt do tego, żeby osoba królewska mogła wprowadzić medal, jeszcze krzyżem nie będący virtuti militari, ale tym drugim punktem jest Dubienka. Jako mała miejscowość leżąca nad Bugiem, dziś na granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Ukrainy. A latem 1792 roku było to miejsce styku trzech zaborów. Największy tamtej doby triumf wojenny młodego Wojska Polskiego. Genialny przykład dowodzenia z wykorzystaniem taktyki i terenu ze strony Tadeusza Kościuszki. A zatem triumf, triumf i jeszcze raz triumf. Jednakże według tezy Nec Hercules contra Plures to wojsko dopiero się tworzyło. To państwo dopiero stawało na nogi. W chwili, gdy prezenty ze wschodu, wysłane jeśli idzie o wiele liczniejszą armię wraz z bezwzględną administracją przez Katarzynę II, carycę rosyjską, warto przypomnieć, rodem ze Szczecina, Annę Anhalt von Zerbst, córkę komendanta tamtejszego garnizonu. I gdyby te wątki ze sobą połączyć od Szczecina przez Dubienkę, od Zieleniec po Targowice, no to obecnie Szczecin to zachodni kres Rzeczypospolitej Polskiej, a Targowica, która była niczym innym, tylko wschodnim kresem Rzeczpospolitej, na obszarze Republiki Ukrainy się znajduje.
Naszym gościem był historyk, profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu Andrzej Olejko. Dziękuję bardzo.
Miłego dnia Państwu życzę.